Witam, nazywam się Tomasz Wiśniewski, to jest kolejny odcinek Tydzień Zazu i zapraszam prosto do newsów, które pojawiły się w kilku ostatnich dniach. Pierwsza rzecz dotyczy PowerShell'a i przyszłości naszego SDK PowerShell'owego dla Azure. Od wersji 0.8.0, kiedy zainstalowaliśmy sobie komandlety azurowe do PowerShell'a, mieliśmy taki przełącznik Switch Azure Mode. Co on powodował? Mogliśmy wybrać, za pomocą jakiego API chcemy zarządzać naszą subskrypcją azurową. Albo Azure Service Management, w skrócie ASM, albo Azure Resource Manager, ARM, w skrócie coś, co pojawiło się dużo później. Oba te mechanizmy mają kompletnie inny sposób zarządzania zasobami. ARM jest tym, co pozwala zarządzać nam naszymi zasobami w bardzo taki zunifikowany i spójny sposób za pomocą m.in. plików JSON-owych, więc możemy także zarządzać całymi topologiami, całą infrastrukturą, a nie tylko pojedynczymi usługami, które w Azure są. Ten przełącznik istniał dlatego, ponieważ ASM istniał od początku Azura, więc był bardzo dojrzałym produktem, natomiast ARM wszedł sporo później, no i potrzebował trochę czasu, aby nadgonić wszystkie funkcjonalności i móc stać się domyślnym dostawcą i sposobem zarządzania Azurem, i to się właśnie teraz będzie działo. Czyli od kolejnych wersji zostanie usunięty ten przełącznik. No i co to będzie powodowało? Przede wszystkim, jak sobie spojrzymy, to Azure Module, który właśnie był tym modułem, który umożliwiał nam zarządzanie naszą subskrypcją azurową, zostanie zmieniona jego nazwa na ASM. Dodatkowo wszystkie komandlety, te, które były związane z Azure Service Managementem, dostaną taki przedrostek new, na przykład ASM VM, żebyśmy wiedzieli, że one tyczą się tego właśnie sposobu zarządzania. Natomiast te komandlety, które są bliźniacze z ASM-em w Azure Resource Managerze, jak new Azure VM, właśnie pozostaną bez zmian, no bo te nazwy są w naszym mniemaniu dobre, więc chcemy też je zostawić. Będzie też dodana specjalna komenda, która będzie aliasowała te komandlety z przedrostkiem ASM, dzięki czemu istniejące skrypty będą mogły dalej funkcjonować i dalej działać. Bardzo też ważna i istotna rzecz, moduły Azure Resource Managera, które są w tym PowerShellu, zostaną zdekomponowane, czyli będziemy mieli osobny moduł do zarządzania maszynami, na przykład wirtualnymi sieciami, storage'em i tak dalej, dzięki czemu tak de facto będziemy mogli ładować tylko to do PowerShella, co nam jest potrzebne. No i bardzo też ważna, istotna zmiana, sposób dystrybucji też się zmieni. Będzie on przez pakiety MSI, a tak naprawdę pod spodem przez PSGET dystrybuowany, więc będziemy mogli sobie bardzo fajnie te moduły na potrzeby ładować. Ważna też zmiana tyczy się Azure Automation. Azure Automation jest to mechanizm, który właśnie potrafi przyjmować skrypty, tak naprawdę workflowy PowerShellowe, i uruchamiać je w chmurze, i dzięki temu możemy zarządzać Azurem. Mamy wysoko skalowalny, rozproszony taki system, który dba o to, żeby te skrypty się wykonywały w odpowiednim czasie czy ciągle. No i tutaj też do tej pory wykorzystanie ARM, czyli Azure Resource Managera, nie było na najwyższym poziomie, ale teraz to się zmieni. No i też parę zmian tutaj się pojawi. Będzie nadal ładowany standardowy moduł azurowy, dzięki temu istniejące skrypty będą mogły dalej funkcjonować. Będziemy natomiast dostawali komunikat, że wykorzystujemy starą wersję, czy stary mechanizm, sposób zarządzania Azurem, no i żeby być tego świadomym, że ten sposób zostanie za jakiś czas wyłączony, i żeby już przenosić się na ARM. Więc to jest bardzo istotne. No jeśli chodzi o czas, no to teraz w lipcu zostanie zdekomponowany ten moduł armowy. Następnie w około też lipca, sierpnia zostanie wprowadzona dystrybucja przez PSGeta, a we wrześniu nastąpi już to finalne usunięcie Azure Switch Mode, Switch Azure Mode, przepraszam, więc trzeba będzie być na to przygotowanym, i we wrześniu także nastąpią te zmiany w Azure Automation. Co bardzo istotne, ten projekt PowerShellowego SDK dla Azure jest oczywiście projektem open source'owym, jak bardzo wiele rzeczy związanych teraz w ogóle z Microsoftem, a w szczególności z Azurem. I na linku na tej stronie można znaleźć link, do issue na GitHubie, gdzie jeśli mamy jakieś propozycje, chcemy coś zaproponować, żeby było inaczej, albo mamy jakieś uwagi co do tych zmian, to tam serdecznie zapraszamy, można się wypowiedzieć i grupa produktowa będzie te pull requesty przyjmowała. Kolejna rzecz, jaka pojawiła się w zeszłym tygodniu, to nowe źródła danych dla Azure Data Factory. Dla przypomnienia, Azure Data Factory w takim największym, najprostszym skrócie jest to mechanizm, który umożliwia orkiestrację przepływu danych pomiędzy różnymi systemami. Czyli mamy jakieś dane, załóżmy w SQL serwerze, chcemy je przenieść do chmury, w międzyczasie jeszcze na przykład przepuścić je przez HD Insight i zapisać w SQL Database albo w Azure Storage'u, to właśnie Azure Data Factory takie rzeczy potrafi. No i ostatnio dodaliśmy kilka nowych providerów, jeśli chodzi o te dane źródłowe. Czyli mamy teraz dodatkowo też MySQL-a, DB2, Sybase'a i Postgres'a i Teradata. Więc bardziej takie nie Microsoftowe źródła danych, ale jak spojrzymy sobie na ten screenshot nawet, no to już tutaj mamy całkiem ładny zbiór systemów, z których możemy te dane sobie przekazywać. Oczywiście reszta rzeczy, tak jak w Azure Data Factory, jest bez zmian, czyli mamy nasz plik, który definiuje, jak powinno wyglądać nasze połączenie, co ściągamy i tak dalej, i tak dalej. Jest to dla tych dostawców się niczym nie różni od tego, co było do tej pory. I ostatnia rzecz w tym tygodniu to Redis Cache, czyli nasz rekomendowany sposób uruchamiania cache'a w Azure właśnie za pomocą usługi Redis, którą mamy wdrożoną. Pierwsza rzecz, jaka się pojawiła, to skalowanie. Jeden z top requestów, jeśli chodzi o user voice'a w przypadku Redisa naszego, czyli możliwość już po postawieniu klastra, aby móc się przeskalować pomiędzy różnymi wariantami, które oferujemy. I to jest teraz właśnie dostępne w fazie preview, więc jak możemy zobaczyć sobie na tym screenshocie, mamy S0 aż do S5 i różne wartości tego cache'a możemy sobie wybrać, wystarczy kliknąć, potwierdzić, że chcemy mieć ten wariant włączony i po chwili nasz cache zostanie przeskalowany. Nowe elementy konfiguracyjne. Też pojawiło się kilka ciekawych rzeczy. Keyspace Notifications. Chodzi o to, że możemy się zasubskrybować na zdarzenia, które zmieniają nasze klucze. Nie wiem, może być na przykład skasowanie, tak? Chcemy być powiadomieni o takim zdarzeniu. To teraz także to możemy zrobić w naszym cache. Kolejna rzecz, jaka się pojawiła, to Max Memory Reserved, czyli możemy określić w megabajtach, ile pamięci chcemy zarezerwować na działania, zadania naszego klastra, które nie są związane bezpośrednio z cache'owaniem, czyli na przykład jakaś replikacja jest tutaj dobrym przykładem. Dzięki temu możemy zawsze przewidzieć jakoś i dostosować i polepszyć działanie naszego serwera. I też fajna rzecz, która się pojawiła, to Server Load Counter. To jest specjalny taki licznik, który mówi, jak bardzo zajęty jest nasz serwer. Pojawiał się teraz na naszym kafelku, w panelu zarządzania naszym serwerem. I jeśli on osiągnie 100%, oznacza to, że nasz serwer już nie może, CPU tego serwera nie może już obrabiać więcej zapytań, requestów, no i mogą się wtedy w końcówkach klienckich, w klientach, którzy się dostają do naszego cache'a, pojawiać jakieś timeouty, czy też długi czas oczekiwania, ale dzięki temu mamy tutaj łatwy i prosty sposób zobaczenia, co się z tym dzieje. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o Redis cache'a, to ASP Session i Output Cache, prowajderzy, którzy są dostępni na Nugecie, żeby móc skorzystać w aplikacjach ASP właśnie z Redisa w Azure, zostały przeniesione na GitHuba, są w całości open source'owe, więc także pull requesty, można przejrzeć sobie kod źródłowy, jak to jest wszystko tam zorganizowane, więc zapraszam do odwiedzenia tego linku, który jest na tej stronie. Trzy proste newsy w tym tygodniu, ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Tydzień Zazwyczaj.